Witam Państwa, kochany się Wiesław Pilche, mili Państwo, druga część artykułu z niemieckiego portalu dla Polaków, Die Interia, wojna o Arktykę, zgrabnie napisanego, ale zdecydowanie propagandowego artykułu tego niemieckiego portalu, z którego ja próbuję wyciągnąć, znaczy nie próbuję, po prostu wyciągam własne wnioski, co Państwu również sugeruję. No ale żeby wyciągnąć wnioski, trzeba znać artykuł. A więc to działa. Cytuję dalej. Flaga pod biegunem. Kolejny podtytuł. Pierwszy krok do mroźnej inwazji Federacja przeprowadziła już 11 lat temu. Wysłała wówczas w rejon bieguna północnego ekspedycję Arktyka 2007. Jej zadaniem było przeprowadzenie badań dowodzących, że grzbiet Łomonosowa, ciągnący się na 1800 km wypiętrzenia dna Oceanu Arktycznego, jest przedłużeniem rosyjskiego szarfu kontynentalnego. Jakie to ma znaczenie? Ogromne. Co oczywiste. Gdyby udało się to potwierdzić, większa część Arktyki zaczęłaby zgodnie z międzynarodowym prawem stanowić wyłączną strefę ekonomiczną Federacji Rosyjskiej. 2 sierpnia na dnie morza pod biegunem północnym ramię batyskafu Mir-1 umieściło wykonaną z tytanu flagę Federacji Rosyjskiej. To aż nazbyt czytelny symbol. 3 tygodnie później Rosyjski Instytut Geologii Oceanów oświadczył, że dysponuje naukowymi dowodami na rosyjskość Arktyki. Mamy wszelkie dane ku temu, aby złożyć wniosek przyznający nam prawo do 1 200 000 km2 Oceanu Arktycznego. Oświadczył w 2015 roku rosyjski minister bogactw naturalnych i ekologii Sergiej Donskoj. A i co? I nic. Inne państwa, których terytoria leżą w granicach Arktyki, tutaj USA, Kanada, Norwegia oraz Dania, właśnie ta ostatnia z racji, jak powiedziałem, zwierzchności terytorialnej nad Grenlandią, wyraziły swój sprzeciw. A jedynie Kanada zapowiedziała stworzenie w tej sytuacji bazy wojskowej na należącej do niej ziemi Baffina. Gotowość bojową ma osiągnąć w najbliższych latach. Tymczasem Rosjanie dysponują rozlokowanymi na Wyspach Arktycznych kilkoma bazami utrzymywanymi w pełnej gotowości. Regularnie przeprowadzają tam ćwiczenia, a na ziemi Franciszka Józefa zbudowali właśnie ogromnym nakładem kosztów tak zwaną koniczynkę. Kompleks wojskowy ze stałym kontyngentem 150 żołnierzy wyposażonych w specjalne pojazdy i nowoczesną broń. Czy można ich jeszcze powstrzymać? Jeśli rywalizacja o Arktykę to mecz bejsbolowy, Amerykanie są nieobecni nie tylko na boisku, czy choćby widowni, ale nawet na parkingu przy stadionie. Ostrzegł w rozmowie z Newsweekiem admirał Straży Wybrzeża Jane Brooks. A chciałem Państwu zwrócić uwagę na ten stały kontynent 150 żołnierzy. Oczywiście to nie jest dywizja kilkunastu tysięcy czy kilkudziesięciu tysięcy żołnierzy. No ale to jednak jest 150. Tylko, że problem polega na tym, że to jest tylko 150. I żadne tam brygady, bataliony. Nie. Po prostu to jest 150 żołnierzy. W jednym miejscu. To z tego artykułu wynika na pewno. A, przy założeniu, że tak jest. Pod tytułem Imperium kontratakuje. Aby urzeczywistnić swój plan podboju Arktyki, Rosja z żelazną konsekwencją przygotowuje od lat program umożliwiający jej niemal natychmiastowe przejęcie spornych terenów. A wszystko zdaje się sprzyjać jej zamiarom, łącznie ze zmianami klimatycznymi. Globalne ocieplenie sprawia, że skorupa lodowa na oceanie arktycznym robi się coraz cieńsza, a tym samym łatwiejsza do pokonania. A dla kogo? Tak. Małe pytanie. Dla kogo? Dla lodołamaczy tak, ale dla żołnierzy i czołgów niekoniecznie. Od lat 70. stopniała o 3/4, A tylko w ostatnich latach Arktyka straciła ponad 70 miliardów ton lodu rocznie. Czytamy w analizie obserwatora finansowego NBP. Ciekawe. Nie widziałem, że obserwator finansowy jest teraz NBP. To sprawiło, że podjęta została decyzja o modernizacji floty lodołamaczy o napędzie atomowym. Potężnych statków mogących dopłynąć aż do bieguna. No, może jeszcze niekoniecznie, ale może kiedyś. Starsze jednostki poszły na złom, a od trzech znajdujących się w służbie kolosów do trzech znajdujących się w służbie kolosów już wkrótce dołączą super nowoczesne okręty Arktika, Sibir oraz Ural o długości 173 metrów, wyporności 33 tysięcy ton, zdolności krążenia pokrywy lodowej sięgającej do 4 metrów. Proszę Państwa, 33 tysiące ton. No niestety ja jestem starym człowiekiem i pamiętam czasy PRL-u, kiedy w stoczniach polskich, nie pamiętam, w Gdańsku, w Gdyni czy w Szczecinie, budowano statki o 100, wyporności 100 tysięcy ton. Tak było. No więc jakie to kolosy o 33 tysiące ton? Jakie to kolosy? Na tym między innymi polegają przekłamania. A takie lodomomacze, cytuję dalej, otwierają zupełnie nowe możliwości w zakresie zapewnienia obrony kraju oraz w rozwiązywaniu ekonomicznych zadań. No dobrze. Zajmą się przeprowadzaniem statków przewożących surowce węglowodorowe. Oświadczył z dumą dyrektor generalny Rosatomu Siergiej Kirylenko. W tej dziedzinie Rosjanie są niekwestionowanymi liderami. Łącznie z konwencjonalnie napędzanymi jednostkami posiadają 31 arktycznych lodołamaczy. 11 kolejnych jest planowanych. Dla porównania Amerykanie mają zaledwie 3. A Chińczycy próbują zbudować jeden. Tak to wygląda. A pod tytuł: kim są białe ludziki? Tak na dalekiej północy nazywa się rosyjskich żołnierzy jednostek specjalnych ubranych w nowoczesne polarne uniformy. Znaczy, nie wiem, czy one są nowoczesne, bo ja pamiętam, że Rosjanie, którzy atakowali, rosyjskie wojsko, które atakowało Finlandię, też miało białe uniformy. Podejrzewam, że wtedy to były oczywiście zupełnie inne uniformy, ale też mieli białe. Oczywiście to było w 1939-1940 roku, coś tego. To oni, cytuję, w razie inwazji są w stanie w ciągu paru dziesięciu godzin opanować wszystkie newralgiczne punkty. Tych 150 żołnierzy rosyjskich. A to jest political fiction, tylko w drugą stronę. Wiadomo, że zarówno syberyjski, jak i dalekowschodni okręg wojskowy dysponują trzema brygadami specjalnymi, nazwanymi potocznie arktycznymi, które są szkolone do błyskawicznego działania w warunkach polarnych, a w pobliżu granicy z Finlandią stacjonuje brygada arktyczna piechoty zmotoryzowanej. To w sumie kilkanaście tysięcy żołnierzy wyposażonych w specjalne pojazdy, skutery śnieżne, śniegołazy, poduszkowce, ogromne ciężarówki dwuczłonowe, transportery gąsienicowe, a także helikoptery przystosowane do ekstremalnie niskich temperatur. Używają oni również tradycyjnych metod poruszania się po śniegu i lodzie, takich jak psie czy reniferowe zaprzęgi. No całe szczęście, że oni o tym wspomniano, albowiem to widać. Natomiast tych wszystkich innych wielkich nowoczesnych rzeczy jakoś nikt nie sfotografował. Siły lądowe i powietrzne wspomagane przez flotę północną, posiadającą około 90 jednostek bojowych, w tym 27 atomowych okrętów podwodnych, 170 samolotów oraz 80 śmigłowców. No właśnie. Wspomagane są przez właśnie taką ilość sprzętu. Stany Zjednoczone mają zaledwie jeden okręt przystosowany do operowania na wodach Arktyki, a Rosja ma ich 40 i przygotowuje kolejne 11. ostrzega Andrew Foxall, asystent towarzystwa Henry Jacksona. Czego jeszcze brakuje w tej układance? Baz zapewniających zaopatrzenie, sprzęt oraz bezproblemowy transport. A tak, jest tutaj pojazd, mam tutaj zdjęcie pojazdu, który bez wątpienia jest pojazdem specjalnym. O, to nawet widać. Natomiast nie widzę, żeby to były, znaczy to na pewno jest pojazd cywilny. Cytuję dalej. Fakt, że w najbliższym czasie powstanie sześć kolejnych, które wraz z istniejącymi, sześć kolejnych czego? A, baz zaopatrzenia. Które wraz z istniejącymi utworzą sieć składającą się z 13 powietrznych i 10 radiolokacyjnych stacji wojskowych. Jeśli przyjrzymy się najnowszej zbudowanej na ziemi Franciszka Józefa, to łatwo zrozumiemy, że żarty się skończyły. To konstrukcja rodem z Gwiezdnych Wojen i walk o lodową planetę Hot. Arktyka ma strategiczne znaczenie dla Rosji, powiedział w wywiadzie dla The Times Igor Korotchenko z moskiewskiego dziennika Nacjonalna Obrona. Warunki, szczególnie w zimie, są bardzo ciężkie, dlatego te nowe bazy pozwolą rosyjskim żołnierzom na przebywanie w tym regionie przez cały rok i kontrolowanie przestrzeni powietrznej w obrębie setek kilometrów. I ostatni pod tytułem Koło Fortuny. Wielu obserwatorów sądzi, że wbrew rosyjskiej demonstracji siły, wszyscy zainteresowani będą starali się utrzymać swoje pozycje w tak zwanych sektorach. Te mają kształt trójkąta strefy jurysdykcji o dwóch końcach znajdujących się na zewnętrznych punktach najdalszych granic lądowych danego państwa ze szczytem na biegunie północnym. To jak akurat oczywiste. Pomysł takiego podziału Arktyki nie podoba się właściwie nikomu, ale może zostać odrestaurowany przynajmniej w okrojonym wymiarze. No bo jak inaczej rozstrzygnąć spór geologów dotyczący tego przedłużeniem czyich interesów gospodarczych ma być wspomniany grzbiet Łomonosowa? Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza otwierałaby państwu o tak wyznaczonej granicy szelfu drzwi do prawdziwego skarbca. Rzecz jednak w tym, że nikt w ONZ nie chce w tej sprawie zająć jednoznacznego stanowiska, a USA konwencji nie ratyfikowały, więc i tak nie są do niej zobowiązane. Arktyka podzielona na strefy wygląda jak nierówno pokrojony tort lub kolorowe koło fortuny. Jeśli Rosja uzna, że czas sięgnąć po swoje, może zastosować dla usankcjonowania ekspansji oba argumenty. Obszarów ekonomicznych z włączeniem szelfu kontynentalnego oraz stref jurysdykcji. Wtedy koło fortuny uśmiechnie się do niej i to bardzo szeroko. A proszę Państwa, i to był drugi.